Dzień dobry, nazywam się Jan Strumiło i będę się bardzo spieszył. Przede wszystkim wydaje mi się, że interesującą kwestią jest to, czym jest rzemiosło, tak? Czym jest rzemiosło? Można powiedzieć, że w ogóle zawód architekta z definicji jest zawodem rzemieślniczym, w tym sensie, że rzemiosło jest przeciwieństwem produkcji przemysłowej, czyli wszystko, co robimy jako pojedyncze rzeczy, prototypy, którymi de facto są projekty architektoniczne, to jest rodzaj rzemiosła. I w tym sensie moje doświadczenia, które głównie nabyłem w Szwajcarii i trochę zamieniam się w takiego dziada, który tylko opowiada o swoich 2 latach w Szwajcarii jako najważniejszym doświadczeniu swojego życia, to jest taki samograj, który można zamienić w coś takiego, ach, tam w Szwajcarii jest tak niesamowicie, a my tutaj 100 lat za Murzynami i opowiem wam, jak to jest w prawdziwym, dobrym świecie. Ale oczywiście to jest pokusa, której można się oprzeć, bo muszę powiedzieć, że przede wszystkim to, co jest dobrą stroną takich wyjazdów, to jest to, że można nie tylko nauczyć się jakichś rzeczy egzotycznych tam gdzieś za granicą, ale można też spojrzeć z powrotem, z innej perspektywy na to, co jest tutaj i co często okazuje się z takiej odległej perspektywy bardzo interesujące. Także to, co chciałem powiedzieć, to, co pokazuję na początku, to jest Ukryty modernizm. Ukryty modernizm to jest książka, nad którą pracuję, która powstała w ten sposób, że podczas pobytu w Szwajcarii pracowałem przez jakiś czas jako asystent Christiana Kereza, który oprócz tego, że jest architektem, to jest też profesorem na ETH. I on mnie zatrudnił po to, żebym zorganizował wycieczkę dla jego studentów do Warszawy. To było w takiej sytuacji, że on wygrał wtedy konkurs na siedzibę tej właśnie instytucji i tam każdy profesor ma obowiązek organizować wycieczki dla swoich studentów w różne miejsca i one tematem tych wycieczek zwykle są jakieś rzeczy połączone z aktualną działalnością, bo tam wszyscy profesorowie, którzy uczą na ETH, muszą też mieć aktywną działalność zawodową i to jest wszystko powiązane. No i on potrzebował kogoś z Polski, żeby mu zorganizował tę wycieczkę i częścią wycieczki oprócz programu był taki przewodniczek, który rozdawano później studentom i różnym osobom na miejscu, żeby została pamiątka. Te przewodniczki zwykle są bardzo, bardzo dokładnie przygotowywane i ja zostałem zatrudniony do czegoś takiego, był na to specjalny budżet, to trwało kilka miesięcy i przewodniczek bardzo dobrze wyszedł. Christianowi bardzo zależało, żeby on był gruby i ładny, dlatego, że po prostu łączył z tym nadzieję, że ludzie będą się interesowali tym, że on tutaj przywozi swoich studentów i że to jakoś tam będzie dobrze wyglądało w kontekście jego starań zawodowych. I to wyszło na tyle dobrze, że postanowiono zamienić to na książkę i jest nadzieja, że ona wyjdzie w tym roku. Te zdjęcia, które pokazuję, to są zdjęcia, które współczesne zdjęcia, które robił Nicolas Gropier, tych obiektów, które są obiektami ukrytego modernizmu. Natomiast w tym jakby myślą główną, którą wspólnie z Christianem wypracowaliśmy, przygotowując ten program, jest to, że warszawski modernizm jest jakimś trochę zaniedbany, teraz oczywiście to się zmienia, ale to jest takie zaniedbane dziedzictwo, które zasługuje na wydobycie na światło dzienne i Christian był bardzo dotknięty tym, że zburzono Super Sam i pawilon chemii, który uważał za najpiękniejszy budynek w Warszawie i stwierdził, że to powinno być główną osią tej wycieczki. Także to jest taki projekt, nad którym nadal pracuje, on już jest prawie gotowy. Myślę, że to ma wydawać wydawnictwo Charakter i, no, i jest to prawie dopięte na ostatni guzik. Mam nadzieję, że w tym roku jeszcze się ukaże. I wiele z tych budynków, które kilka lat temu podczas mojego pobytu w Szwajcarii były no, jakby mniej nagłośnione, w tej chwili jakby więcej światła na nie padło, ale nadal jakby myślę, że ta książka ma potencjał rzucić nowe światło na te budynki, ale też pokazać to, co wydaje mi się, że jest istotne, że ten kontekst naturalny, tutejszy, zastany, który tak zupełnie inaczej i lepiej widać z zagranicy, on ma niezwykły potencjał. Tak? To jest prawdziwy potencjał tego, co jest tutaj. To jest coś, co możemy bardzo twórczo wykorzystywać I to jest coś, do czego, a tymczasem często to jest coś, co nie wiem, na naszych oczach ulega zagładzie, tak jak wiele z tych budynków, które tutaj Nikola sfotografował. Akurat dworzec centralny jest przykładem odwrotnej tendencji, i natomiast no, wydaje mi się, że to jest jakby taka rzecz, którą jedna z dwóch głównych spraw, które możemy, które przywiozłem jako import ze Szwajcarii, tak? Czyli odniesienie do jakiegoś lokalnego kontekstu, ponieważ też chciałbym zaznaczyć, że to co ja posiadałem przed wyjazdem, czyli jakiś obraz architektury szwajcarskiej widzianej stąd, to był taki, nie wiem, rodzaj takiego wyabstrahowanego modernizmu, czegoś, co się narodziło nie wiadomo skąd, taki właśnie oni mają mnóstwo tych załamanych pod dużymi kątami brył, to jest wszystko w takich ciepłych kolorach, może jakieś, powiedzmy, że jest jakaś taka myśl ogólna, która jednoczy wiele współczesnych budynków szwajcarskich, które oddziałują na publiczność, ale kiedy jest się tam na miejscu, można bardzo łatwo dostrzec, że wszystkie te budynki są niezwykle mocno wpisane w swój kontekst, czyli są inspirowane jakimiś wiejskimi zupełnie przykładami z lokalnych szwajcarskich, małych, często bardzo miejscowości. I to jest niesamowicie mocno przez nich eksploatowane źródło inspiracji. Myślę, że to jest coś, co jest być może największą moją lekcją rzemiosła, jeżeli rozumiemy rzemiosło jako sposób wykonywania naszego zawodu, to jest taka podstawowa, rzemieślnicza rzecz, którą oni kompletnie non-stop eksploatują. Natomiast drugą sprawą, która też jest połączona z powstaniem tej książki, z powstaniem ukrytego modernizmu, jest druga nóżka, a mianowicie druga nóżka, która jest oddzielną od nóżki pracy. Tak? Nóżka pracy twórczej, pracy projektowej jest to ta podstawa, na której musi stać każdy twórczy architekt. Ale druga nóżka to jest nóżka edukacyjna. I to, co jakby staram się realizować, przygotowując tę książkę i staram się realizować też teraz ucząc na Politechnice w Lublinie i też wykonując inne starania, żeby się rozwijać akademicko, to jest coś, co w tamtym kontekście, w kontekście szwajcarskim jest całkowicie powszechne i całkowicie zrozumiałe i też łatwiejsze. W tym sensie, że żeby realizować ambitne projekty twórcze i nie iść na zgniłe kompromisy, często potrzebna jest po prostu jakaś druga noga. I Christian Keres, który był bezpośrednim motorem powstania ukrytego modernizmu, on jest doskonałym przykładem tej strategii w działaniu. Tak? On jak sam często powtarza, że nie zarobił na architekturze ani grosza. Tak? On dołożył do tych wszystkich projektów głównie ze swojego majątku, ale też z olbrzymiej pensji profesora ETH, która go wspiera. To jest może trochę skrzywiony obraz, ja nie znam dokładnie jego rachunków, ale jest to na pewno, to daje bardzo do myślenia. Tak? Czyli jakby fundamentem niezależności twórczej w tym kraju, z którego miałem szczęście importować moje rzemiosło, jest aktywność edukacyjna, która jest nie tylko aktywnością, która ma na celu, nie wiem, zapłacenie ZUS-u czy pomoc w płaceniu rachunków, ale też i przede wszystkim jakiś rozwój intelektualny. Dlatego podkreślam to, że to jest jakaś rzecz, która jest cały czas przed nami, to jest jakaś rzecz, którą musimy zaimportować, czy tam skupić się na tym. To myślę, że Bartek będzie może miał więcej co do tego do powiedzenia, bo wydział w Katowicach, wydział w Gliwicach jest takim marzeniem z punktu widzenia Warszawy, gdzie trochę Andrzej Duda i Henryk Zubel przywieźli z Berlach ten impuls zachodni, podczas gdy wydaje mi się, że w Warszawie trochę jesteśmy do tyłu, jeżeli o to chodzi. Więc wydaje mi się, że to jest taka rzecz, której bardzo potrzebujemy i której potrzebuje wielu architektów, czyli tej drugiej nogi edukacyjnej. I to jest taka rzecz, która w ramach rzemiosła wykonywania zawodu, to jest coś, w co powinniśmy moim zdaniem bardzo, bardzo inwestować. I to, co udało mi się zrobić od powrotu, to wiadomą rzeczą jest, że nie do końca jest tak, że mamy wpływ na wybór naszych klientów. Raczej często jest odwrotnie, tak, że klienci wybierają nas. I tak się akurat złożyło, że te sprawy, którymi przyszło mi się zajmować, okazały się należeć do tego, czym się zajmuje ukryty modernizm. Czyli to są jakieś budynki zbudowane po wojnie w Warszawie. To, co widać na slajdzie, to jest akurat Biblioteka Narodowa, w której tam w tym miejscu, gdzie jest taki czarny krzyżyk, się znajduje stołówka. I miałem wielkie szczęście, że zaproponowano mi, żebym jakoś tam trochę uwspółcześnił tę stołówkę, która była zaprojektowana w bardzo dobrym stylu w latach 60. i 70. przez profesora Fiałkowskiego, ale niestety została trochę źle zbudowana, trochę zaniedbana brakiem odpowiedniej oprawy graficznej i w międzyczasie się wyeksploatowała. Natomiast cały ten gmach biblioteczny ma niesamowity klimat i to jest też zdjęcie Mikołaja Gropier, który bardzo dokładnie zdokumentował bibliotekę, która ma niesamowicie różne przedziwne dekoracje z epoki, które mają dużą wartość. To jest jakieś miejsce, które ma swój niezwykły klimat, który dla przybyszy z zewnątrz stanowi jakąś wartość, tak? Tak jak Christian Keres i jego studenci, którzy przyjechali tutaj do Warszawy, oglądali wszystko z otwartymi ustami. Nie mówili, o Boże, jakie blokowisko, to wygląda jak, nie wiem, przedmieście sowieckiego miasta, tylko wręcz przeciwnie, mówili, Boże, co za wspaniałe blokowisko, takie szerokie, zielone aleje, niesamowite budynki, to jest coś, czego oni nie znają. Ponieważ muszę wam wyznać w sekrecie, że w Szwajcarii kompletnie zazdroszczą oni wszystkim naokoło, szczególnie Niemcom i Francuzom i Włochom, wielkich miast. To jest coś, czego w Szwajcarii nie ma i w Szwajcarii jakby jest mit wielkiego miasta, mit życia w wielkim mieście. Oni jak przyjeżdżają do Warszawy, to czują, Boże, to jest coś, czego my nie będziemy nigdy mieli. Takie 120-metrowe aleje, te wielkie bloki, wielkie osiedla, to jest coś wspaniałego. I to, co zastałem na miejscu, ku przerażeniu tych moich inwestorów z biblioteki, wyglądało, ja powiedziałem, słuchajcie, to wcale nie jest takie złe, tak? To jest świetne, zostawmy te meble i trochę może je odmalujmy, zmieńmy tylko oświetlenie i tak naprawdę nie za wiele tu jest co do roboty. A oni mówili, nie, absolutnie, my chcemy wszystko wywrócić. Kiedy przyszedłem na następne spotkanie, to okazało się, że w ogóle te meble, które tutaj widać na zdjęciu, oni je wszystkie wywalili do śmietnika, już nie można było ich oglądać. No ale rzeczywiście no, trochę to było zdekapitalizowane i przyszedł inwestor, który miał być najemcą tego miejsca z własnym projektem, który wyglądał właśnie tak. Chciał wszystko na nowo, na łososiowo i chciał dużo roślin w doniczkach i w ogóle był przekonany, że to jest okej. Był bardzo zdziwiony. To jest jakiś tam przykład tego, jak on działał w swoich innych lokalach. To jest propozycja menu i ekspozycji batoników i śmietników, które robił. No i to, co starałem się zrobić, no to jest właśnie jakieś odniesienie do tego, co było najlepszego w tym oryginalnym wnętrzu, czyli do jakiejś takiej, nie wiem, kompozycji, która miała jakiś porządek, jakiś abstrakcyjny rys oparty, nie wiem, na czymś bardzo prostym. I To, co było wyjątkowo, to, co okazało się być wyjątkową okazją, to było to, że tak naprawdę nie można było zastosować żadnych naprawdę drogich i pięknych mebli, tylko mogliśmy przekonać inwestora, że w tym niewielkim budżecie, który mieli, trzeba wszystko zrobić samemu, tak naprawdę trzeba wszystko zamówić. I to było błogosławieństwo, dlatego że mogliśmy większość rzeczy zaprojektować od zera. Wszystkie meble poza krzesłami i cała grafika, cała oprawa została zaprojektowana. Udało się też zastosować sporo polskich produktów, które uważaliśmy, że to jest oczywiste, prawda? Biblioteka Narodowa powinna być takim miejscem, gdzie możemy promować nasze, nie wiem, nasze lokalne produkty, tak? Pokazywać nie tylko książki, ale też lampy, nie wiem, krzesła. To była propozycja wstawienia krzesła zaprojektowanego w latach, kiedy powstawała biblioteka, czyli krzesło Henryka Sztaby, które tutaj, te krzesła stoją za tamtą ścianą. To jest reintrodukcja krzesła z lat 70. i biblioteka niestety w ogóle oni nie potrafili tego zrozumieć, że my czegoś takiego chcemy. Nie potrafili jakby zrozumieć, że nie chcemy kupić, nie wiem, włoskich krzeseł, i pokazywali różne wspaniałe inne krzesła. No i niestety musieliśmy w końcu wybrać coś, co oni zaakceptowali, ale to i tak to był taki mały kompromis, z których się składa praca. Natomiast ogólnie wydaje mi się, że to, co się udało, to jest przede wszystkim to, że dzięki temu, że klient był tak wyrozumiały dla tych naszych ambicji, żeby zaprojektować wszystko od zera, bardzo dużo tych rzeczy od zera mogliśmy wprowadzić, a jednocześnie zachować, nie wiem, jakąś przynajmniej część tego oryginalnego klimatu, który no jest bardzo charakterystyczny w całej bibliotece i w tym wnętrzu. I tak się złożyło, że mniej więcej w tym samym czasie wpadło mi w ręce podobne zlecenie, zupełnie podobne, jeżeli chodzi o powierzchnię, i podobne też, jeżeli chodzi o uwarunkowania, a mianowicie też mieszczące się w budynku pochodzącym z wczesnopowojennych lat. I to jest, to była klubokawiarnia towarzyska, która jest o tyle specjalna, że to się mieści na Saskiej Kępie, która trochę była takim miastem w mieście, bez lokali przeznaczonych dla młodzieży. I w takim to właśnie pawiloniku z wczesnych lat 50. moi inwestorzy, to jest ten facet w ciemnych okularach, Kamil, który reprezentował większą grupę inwestorów. Oni postanowili w tej ogromnej grupie inwestorów otworzyć kilkudziesięciometrowy lokalik przerobiony z dawnego sklepu owocowo-warzywnego. I tak to wyglądało w środku, były jakieś kafelki, ogólnie wszystko się tak trochę rozpadało. I to, co wymyśliliśmy i co ostatecznie udało się w bardzo dużej mierze zrealizować, również było oparte na jakiejś strategii odniesienia do i starania się wykorzystać, znaczy starań wykorzystania tego, co zastaliśmy na miejscu, czyli postanowiliśmy odzyskać dużą część tych vintage'owych kafelków, z których duża część niestety pękła podczas procesu odłupywania ich od ściany. I wykorzystać też to, że to wnętrze jakby naturalnie było podzielone na dwie części, na górę i dół, które nigdy nie miały szansy być równoważnymi. Oni chcieli, żeby to się jakoś uzupełniało, żeby wszystko było jasne i wesołe, no ale na szczęście udało się ich przekonać, że piwnica nigdy nie będzie super wesołym, jasnym miejscem, i zgodzili się tam zrobić taką jaskinię. Cały patent opierał się na tym, żeby w niezwykle ograniczonym budżecie, którym dysponowali inwestorzy, zbudować jakąś strategię, która miałaby, której efektem byłoby stworzenie jakiegoś bardzo wyrazistego, bardzo wyrazistej tożsamości tego miejsca. I receptą na to, która była tym eksperymentem rzemieślniczym, a która się sprawdziła, było zastosowanie dwóch bardzo charakterystycznych kolorów, których kombinacja jakby stała się jakby wyróżnikiem i niepowtarzalnym znakiem rozpoznawczym tego miejsca. I to były dwa kolory, czyli miętowy i kolor oberżynowy, czyli kolor dojrzałego bakłażana. I w skład tego zlecenia wchodziło też zaprojektowanie neonu, który był być może w ogóle pierwszą rzeczą, o której rozmawialiśmy na spotkaniu. I to również nawiązuje do wykorzystania jakiegoś lokalnego kontekstu, tak? Jakiegoś modernistycznego charakteru tego miasta. Tutaj akurat impuls pochodził od inwestora, ale myślę, że nawiązanie do jakichś warszawskich tradycji neonowych jest jakąś rzeczą, której się, no nie wiem, której się nauczyłem. Na szczęście nikt z was albo bardzo niewiele osób widziało moje projekty ze studiów. W każdym razie w bardzo niewielkim stopniu odnosiły się one do jakiegokolwiek kontekstu i mam wrażenie, że to jest jednak efekt jakiegoś bardzo powolnego rozwoju. Myślę, że na tym zakończę i przekażę głos Bartkowi. Dziękuję.